Związek rodziców jest ich ładowarką do baterii, które zużywają się w rodzicielskiej codzienności, a zarazem dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują doświadczać miłości nie tylko od rodziców, ale też pomiędzy rodzicami. To miłość nieidealna, tak jak nieidealny jest każdy związek. Nazywam się Aga Rogala i jestem terapeutką rodziców. Pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i z dziećmi. Mój podcast ma za zadanie pomóc Ci tworzyć związek, który ładuje Ci baterię. Nieidealny, ale wystarczająco dobry. No bardzo dzień dobry, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Pozdrawiam Cię z mojego studia domowego. Póki co dokładnie mam na myśli duży karton, jeden z tych kartonów, które pakowałam książki do wysłania z podpisami, wypełniony, no co tu dużo gadać, kocykiem z napisem Hello Kitty. Ale na swoją obronę mam to, że jest różowy. A zatem studio osobiste i to na dodatek w kolorach mojej marki. Nic dodać, nic ująć. Szczęście, radość i profesjonalizm. A dzisiaj taki temat, który jest dla mnie bardzo ważny i który wydaje mi się bardzo cenny i który może nie być bardzo krótki. Więc być może trzeba będzie ten odcinek podzielić na pół. Być może ty będziesz musiał sobie i musiała sobie podzielić ten odcinek na pół. To zobaczymy, jak długi on nam wyjdzie, bo będziemy mówić o wybaczaniu. A to bardzo trudne jest i bardzo osobiste. I dlatego zanim zacznę, to co jakby warto powiedzieć na początek. Musimy oboje być świadomi, i ty i ja, że będziemy myśleli o czymś innym, ja mówiąc, a ty słuchając. Bo ja będę mówiła o na pewnym takim poziomie ogólności. Ja będę mówiła, jak powinno być, albo nawet nie tyle jak powinno być, tylko co jest użyteczne, co służy, jakie ewentualnie mechanizmy działają na ludzi, czy co zdarza mi się słyszeć częściej na spotkaniach z parami, bo chodzi nam oczywiście dzisiaj o wybaczanie w parze, pomiędzy nim a nią, pomiędzy żoną a mężem albo partnerem i partnerką. Natomiast kiedy ty tego słuchasz, nie ogólnie, tylko ty prawdopodobnie z moją taką 99,9% pewnością słuchasz tego o jakiejś swojej konkretnej sprawie, o swoim związku, o swoim może byłym związku, może o swoim związku w kryzysie i tego słuchasz inaczej. To jest ważne z tego względu, że przed niektórymi rzeczami możesz się bronić. Na niektóre rzeczy możesz się zżymać, mówiąc, a u mnie jest inaczej, albo u mnie to nie zadziała, albo nie wiem, fajnie, ale tak się nie da. I wiesz, i dopóki będziesz mi mówił i mówiła, czy sobie właściwie w odpowiedzi na to, co ja mówię, że u ciebie coś nie działa, u ciebie jest inaczej, to nawet okej, okay, tak? To no dobrze, to jakby twoja decyzja, czy ty z tego skorzystasz, czy nie, ale przynajmniej jesteś świadom i świadoma tego, że mówisz o sobie, o swojej z takiej indywidualnej sytuacji. Bo mówię ci o tym dlatego, że mam takie doświadczenie z komentarzami pod moimi rolkami, że ja mówię o pewnym mechanizmie albo ja mówię o tym, co jest użyteczne, co działa, jak działa, natomiast nie jeden komentarz, poza tymi bardzo pozytywnymi, za które jestem ogromnie wdzięczna i mam poczucie winy, że tam nie odpowiadam na każdy, to nie jeden komentarz zdarza się taki, że a nieprawda, bo moja córka to coś tam, albo a nieprawda, bo ja mam tak, a nieprawda, bo mój mąż to coś tam. A nieprawda, bo wszystkie kobiety wiadomo, że. Przy czym, hello, nie wszystkie kobiety, nie wszystkie dzieciaki, tylko ta moja sytuacja, która mi tak bardzo działa na moje emocje, która tak bardzo mnie dotyczy, właśnie została jakby podrażniona, dotknięta tymi moimi słowami. Dotknięta nie w sensie, że zraniona, tylko dotknięta w sensie, że dotknięta. I mnie tam, wiesz, gdzieś tknęło. Ale zamiast powiedzieć, że to jest o mnie, to ja będę mówiła, a nieprawda. Bo wszyscy, bo nikt, bo zawsze. Bo skoro jest jeden wyjątek, to oznacza, że coś tam. Więc postaraj się posłuchać tego niełatwego tematu, bo wybaczanie nie jest łatwym tematem i do mówienia, uwierz mi, i do słuchania. Postaraj się tego posłuchać z takim otwartym sercem, otwartą głową, otwartymi uszami. No tak, żeby nie zmarnować tego czasu, który, za co Ci jestem ogromnie wdzięczna, który poświęcasz na wysłuchanie tego właśnie podcastu. Ok? Dobra. Dlaczego chcę z Tobą mówić o wybaczaniu? Ponieważ uważam, że nie da się zrobić dobrego wyjścia z kryzysu związkowego, nie da się, właściwie to jest nawet temat takiej terapii indywidualnej, ale nie o tym dzisiaj, nie da się iść do przodu, wydobyć się, wiesz, z bajora, wydobyć się z brudu, wydobyć się z syfu, który potrafi zalegać na nas obojgu, kiedy jesteśmy w kryzysie jako małżonkowie albo partnerzy, bez przebaczenia, bez wzajemnego przebaczenia. Bo przebaczenie jest czymś takim, czego, jak pojmie się to do głębi, przebaczenie nie jest prezentem dla kogoś. To znaczy, on może tak działać oczywiście i tak działa. Natomiast przebaczając, ja w takiej mądrości przebaczania nie robię tego dla kogoś, żeby ten ktoś na przykład się wziął, zmienił, się też uderzył w pierś, albo się nawrócił na lepszą ścieżkę, albo, no nie wiem. Przebaczam, i to jest nie tylko oczywiście o związku, przebaczam dla siebie. Dla siebie, dlatego że przed tym momentem, w którym decyduję się na przebaczenie, uwaga, ważne słowo, decyduję, to często gęsto ja w siebie sączę jad. Sączę jad. Odtwarzam sobie te zranienia, odtwarzam sobie tę cudzą winę, powtarzam sobie, jaka jestem zraniona, biedna, dotknięta, nieszczęśliwa i inne takie. I te wszystkie określenia, które padają jakby trochę z moich ust i też jakby mentalnie, nie? Które ja sobie powtarzam, one nie są o mojej sile. One są o jakiejś mojej słabości. One są o czymś, że ja jakoś nie dostaję do jakiegoś poziomu, który sobie wyobrażam, na przykład właśnie siły albo pewności siebie, albo, nie wiem, asertywności. One są o mnie biednej, skrzywdzonej, zranionej. I to za oczywiście, że niesprawiedliwie. I to jest jedna rzecz, to jest taki jad na siebie, ale też jad pod tytułem ten drugi. Ten drugi jest zły, niedobry, zranił. Jest podły, nie zmienia się. Nie robi tego dla mnie, nie robi tego dla dzieci. To się tyczy też naszych rodziców, jak jesteśmy dorośli i na przykład w kółko sobie odtwarzamy winy naszych rodziców, które tak generalnie, co do zasady, oczywiście, że mogą być zupełnie prawdziwe i twój żal, i poczucie krzywdy, i poczucie, nie wiem, zranienia jest całkowicie uzasadnione. Tylko tak jak jedna pani mądra powiedziała, żadna ilość żalu nie zmieni przeszłości. Żadna ilość żalu nie zmieni przeszłości. A ja sobie będę opowiadała tę historię. O tym, jak 20 lat temu, 30 lat temu czy 40 lat temu coś. No i kurde. I to dalej. I jakby to ma na mnie wpływ i ja pozwalam na to, żeby to miało na mnie wpływ. Ja pozwalam na to, żeby ten jad się we mnie sączył. Ja pozwalam na to, żeby taka historia się w mojej głowie odtwarzała. Jacek Lelonkiewicz, u którego szkoliłam się i szkolę nadal w temacie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu, powiedział nam ostatnio na superwizji grupowej, mówi tak, rzeczy z przeszłości miały wpływ na to, jak jest teraz. Ale to nie znaczy, że determinują przyszłość. To, że ty doświadczyłeś i doświadczyłaś zranień i krzywdy i niesprawiedliwości, oczywiście, że miało na ciebie jakiś wpływ. No tylko co teraz? Czy chcesz to ponieść dalej w swoje życie? Nie dość, że żyjesz tym teraz i tam zakraplasz w siebie ten jad, to będziesz nieść to dalej w przyszłość? To ja współczuję serdecznie. I to, co do ciebie mówię, z uszanowaniem mojego prywatnego życia i osób, których to dotyczy, uwierz mi, że mówię to z doświadczenia. Kiedy się człowiek uwolni od tego oczekiwania, że no, ja wybaczę, ale jeśli on,
No, ja wybaczę, ale jeśli ona się weźmie, zmieni, zrobi, jak się od tego uwolnisz, jak zrozumiesz, że nie masz wpływu na tę drugą osobę, masz wpływ tylko na siebie, a to, co robi ci twoje cierpienie, które sobie powtarzasz, robi ci tylko krzywdę. Bo znowu i znowu i znowu miętolisz tę samą historię. No to teraz ja chciałam w swoim życiu zmiany. Ja nie chciałam sączyć w siebie jadu. Przebaczenie nie jest zapominaniem. Przebaczenie jest decyzją. Decydujesz, że przebaczasz. Nie czekasz, aż zapomnisz, bo jak zapomnisz, to nawet nie będziesz pamiętać, że coś było do przebaczenia, nie? Więc to się trochę wyklucza. Przebaczenie jest decyzją, którą podejmujesz dla siebie, żeby nie sączyć w siebie jadu. Elizabeth Gilbert w książce Jedz, módl się i kochaj, skądinąd całkiem niby lekkiej, ale tam zrobiła mi trochę dobrego w życiu wiele lat temu. Ona tam opisuje, bo ta książka jest o jej takich doświadczeniach, które faktycznie miały miejsce. Ona tam opisuje siebie, czy swoje takie wychodzenie z tematu rozwodu. I nie chcesz czytać książki, czy nie możesz przeczytać książki, to możesz też obejrzeć film z Julią Roberts, bo to jest tam jest to dobrze pokazane, to przebaczenie, które jest decyzją. Przebaczasz jemu albo jej. Przebaczasz sobie. Przebaczasz wam. Bo wiesz, w związku przebaczenie dotyczy obojga. Nie jest tak, że jesteście w takiej beznadziejnej sytuacji, w jakiej jesteście, albo w takim kryzysie, w jakim jesteście, dlatego że jedna strona jest idealna, a druga jest z piekła rodem. Działy się zapewne różne rzeczy. Czasem przebacza się, że się coś zrobiło, albo że coś zrobiła ta druga osoba, a czasem się przebacza, że się czegoś nie zrobiło, zaniechało, pominęło. Lub że zrobiła to zaniechanie, pominięcie ta druga strona. I jedno i drugie jest ważne. I jedno w sensie ma znaczenie. Ten, że tak powiem, grzech i grzech zaniechania. I jedna strona może potrzebować przebaczenia, że coś zrobiła, a druga strona może potrzebować przebaczenia nawet od siebie samego, że zaniechała. Że nie zadziałała, że nie powiedziała stop na przykład. Przebaczenie pozwala dać krok do przodu i ono po to jest. Przebaczenie nie jest zapominaniem. Nie jest odcinaniem przeszłości. Fajnie o tym powiedziała w swoim podcaście Okolice Ciała Marianka Gierszewska, kiedy w którymś tam odcinku ona mówi, w ogóle polecam ten podcast, ona mówi o odcinaniu się od osób, które my na przykład uważamy za toksyczne, albo z którymi relacje uważamy za toksyczne, za szkodliwe dla nas. I podejmujemy decyzję, że odcinamy się od niej, odcinamy się od naszej matki, odcinamy się od ojca, odcinamy się od, nie wiem, tej lub innej osoby. I teraz słusznie mówi Marianka, odcinanie jest przywiązywaniem się, dlatego że dzieje się w emocjach. Joanna Sakowska, która jest wybitną pedagogą, psycholożką, która jest twórczynią szkoły dla rodziców i wychowawców, powiedziała nam kiedyś wiele, wiele lat temu na szkoleniu, że nienawiść pomiędzy rodzeństwem jest bardzo silną relacją. W sensie relacje możemy budować i na przyjemnych emocjach, przyjaźni, czy uczuciach przyjaźni, wiesz, miłości, takich tam, ale relacja budowana, no bo ona się, kurczę, buduje, bo ona się tworzy. Przecież się nie rozpada. Ona jest, ona się potrafi wręcz umacniać. Na nienawiści, na żalu, na gniewie, na poczuciu krzywdy. Jeszcze często takim dokarmianym tymi wspomnieniami. Bardzo silna relacja, bardzo silna relacja. Więc myśląc sobie, że to będzie odcięcie, nie, to nie będzie odcięcie. Nawet kiedy potrzebujesz z tą osobą, od jakiejś osoby się oddalić, już teraz tak nie mówię o małżeńskiej relacji czy partnerskiej, ale tak w ogóle właśnie życiowo o przebaczaniu. Jak potrzebujesz mimo wszystko od jakiejś osoby się oddalić, no bo kurczę, faktycznie, no, relacja z nią jest dla ciebie szkodliwa. To nie na zasadzie odcięcia, tylko uporządkowania sobie tego, ponazywania sobie tego, przebaczenia w swej mądrości. To wymaga dużo mądrości. Przebaczenia sobie, tej osobie i pozwolenie sobie na uwolnienie się. Mam nadzieję, że to jest jakoś jasne. Przebaczenie uzdrawia. Przebaczenie uzdrawia któremu się przebacza, ale przede wszystkim przebaczenie uzdrawia ciebie, osobo przebaczająca. Za to, co my robimy w związkach. To, o czym ja słucham, czy to, czego ja obserwuję. Obserwuję coś takiego i o tym opowiadało mi kilku mężczyzn, może tak to powiem. O tym opowiadało mi kilku mężczyzn, nieznających się, a mówiących o podobnym doświadczeniu. O takim, że kiedy mają jakiś spór w swoim związku, no to jakby w ich przekonaniu, czy od tego się zaczyna, zaczynają się, nie wiem, kłócić z żoną, czy żona z nimi o jakąś duperelę, nie? Typu, nie wiem, pretensje o źle odłożony kubek, nienaprawiony kran, nie wiem, nieodkurzony dom, czy coś w tym stylu. A nagle, w którymś momencie, dla nich jakby tak nieoczekiwanie i niezrozumiale, ta kłótnia zaczyna się rozlewać na zawsze, nigdy, na przypominanie zaszłości, o czym za chwilę jeszcze powiem, albo na takie uogólnienia, jak nie, na przykład, czy możesz wyciągać talerze ze zmywarki od razu, jak ona ją umyje, żeby była wolna i można było posprzątać, tylko jesteś taki nieodpowiedzialny, w ogóle nie dbasz o dom, nie można na ciebie liczyć, najchętniej to byś tylko leżał i w ogóle, a pamiętasz jak... I to się tak rozlewa na takie ogólniki, takie właśnie, na przykład nieodpowiedzialność, wyuczona niezaradność, brak tam, nie wiem, troski o dom, brak troski. I nagle jakby to się nie może skończyć, no bo jak to się ma skończyć? Ten człowiek nie wie, z czym on ma dyskutować. Czy on ma dyskutować z tą zmywarką, czy tym źle odłożonym kubkiem, czy on ma dyskutować z tym, że jest skrajnie nieodpowiedzialny i ona nigdy nie powinna była wziąć z nim ślubu. W którym miejscu on ma się bronić i przed czym? No i wiesz, tutaj są opcje dwie, tak ci powiem na marginesie, jeśli to się dzieje u ciebie. Po pierwsze, jeśli to się u ciebie często odtwarza, albo jest to schemat, może nie często, ale jest to już jakiś schemat, to ta osoba druga, zbombardowana, to ma do dyspozycji, z grubsza rzecz ujmując, dwie drogi. Przetrzymać to, ale bez rozkminy, bez autorefleksji, no bo nawet nie za bardzo wiadomo, w którym miejscu tę autorefleksję podjąć, przetrzymać to, wyczekać, aż te wszystkie słowa się wyleją, to już wiadomo, jak to jest, najpierw będzie potok słów, potem będzie trochę obrażania, może ze 2-3 ciche dni, a potem jakoś powoli trzeba się będzie zacząć komunikować, no bo to dziecko, no bo coś tam, no i w końcu po kolejnych 2-3 dniach będziemy ze sobą jakoś normalnie, względnie rozmawiać. Idę o zakład, że nienawidzisz tego schematu. Idę o zakład, że jeśli tak masz, to określasz to jako on tylko czeka, aż mi przejdzie. I w sumie często masz rację. A druga strona to jest taka, że żeby pójść w opór. I się tak będziemy naparzać. Ty mi z nieodpowiedzialności, to ja tobie z szczepialstwa. Na takim samym poziomie ogólności. Albo z ataku na, nie wiem, a ty za to nigdy na. No jak słowo daję, absolutnie nie mam pojęcia, do czego to może doprowadzić, ale nie sądzę, żeby do czegoś, co można by nazwać sensownym rozwiązaniem i lepszą przyszłością. I tu przechodzimy gładko, czy to nam się wiąże, z tematem, który ja określam jako omszałą piwniczkę. Omszała piwniczka to jest takie miejsce w człowieku, w którym on lub ona trzyma beki, w których ma dobrze zakonserwowane grzechy swojej drugiej osoby, w tym małżeństwie czy w tym partnerstwie. I tam są takie różne grzechy, nie? I jak trzeba, jak na przykład jest konflikt, jak coś tam się dzieje, to się schodzi do tej omszałej piwniczki, wyciąga się takiego weka, odkręca się, wali tym kwaśnym ogórem i jest, a pamiętasz jak w 47 ty mi wtedy? Ja trochę się śmieję, a trochę nie, bo wiesz, to jest trudne. To jest trudne i nie chcę tutaj żadnej strony jakoś dyskryminować, dyskredytować i uczuć i tak dalej, ale god damn it, jak to ma dalej pójść? Jak? Jeżeli wy się spieracie, czy wy nawet, kurczę, nawet się nie spieracie, po prostu macie jakąś sytuację do rozwiązania. A tutaj, wiesz, ty wywalasz po prostu jakiegoś grzecha z przeszłości, żeby nie wiem co udowodnić, że to jest już drugi raz? Albo że kiedyś to ty, wrócę do tego, po co to robisz. Albo że kiedyś to było tak strasznie źle i oto dowód na to, że nic się nie zmieniło, bo ja mam w piwniczce tego weka z 47. To nie znaczy, żeby ignorować uczucia. To znaczy, żeby się nimi nie kierować. To kiepski podpowiadacz jest, wiesz? To kierowanie się swoimi uczuciami, kierowanie się swoim sercem, to naprawdę nie zawsze pasuje tak. Wiesz, nie zawsze jest użyteczne w życiu. Trzeba tam dorzucić coś jeszcze poza tym kierowaniem się swoim sercem. Przynajmniej w niektórych wypadkach. Przynajmniej w wypadku, kiedy chodzi o dwa serca. Rozumiesz? No i teraz trzeba by z tą piwniczką zrobić porządek. Ja w książce tej, która lada moment będzie miała swoją premierę, poukładaj to sobie w głowie, poświęciłam jeden tekst na tę piwniczkę omszałą właśnie. Pisałam kiedyś o niej w newsletterze i rozbudowałam trochę ten tekst. Ale powiem ci tak, że tak powiem w streszczeniu. No trzeba by tam, kurczę, posprzątać. Jeśli jeszcze potrzebujesz przegadać, jeśli jeszcze potrzebujesz powiedzieć, wiesz, kiedyś cholernie cierpiałam albo cierpiałem. Kiedyś byłem albo byłam strasznie samotna z tamtym. Trzeba przeprosić. Kumasz, druga strona. Wzbudzić sobie w sobie skruchę. Przeprosić, żeby to się dało zamknąć. W ogóle, jak jesteśmy przy tym temacie. O Boże, ale ten odcinek dzisiaj to będzie długi. Jak jesteśmy przy tym temacie, to ci powiem taką jedną rzecz, ponieważ raz, że ostatnio się z tym zderzyłam, tak trochę bezpośrednio, w sensie z cudzą historią, a dwa, że to jakoś tam na mnie też zrobiło wrażenie, kiedy słuchałam, jak Esther Perel, specjalistka od relacji partnerskich, małżeńskich, o tym mówiła. Jak macie taki konflikt, nie konflikt, jak jest taki kryzys, że jest na przykład zdrada w związku, albo jedno drugiemu naprawdę wykręciło numer, wydało się, jakiś numer, już nie będę, wiesz, doprecyzowywać, wydało się, jest wstyd, jest żal. Jest w ogóle ciężko spojrzeć w lustro, nie? A jeszcze gorzej w twarz tamtej osoby, zranionej. I to jest trochę też odnośnie do piwniczki, do sprzątania piwniczki. Jest duże ryzyko osobo, która się tego dopuściłaś, że ty, żałując tego bardzo i mając ogromne poczucie wstydu, i mając ogromne poczucie, że zraniłaś czy zraniłeś, to mówisz dużo o sobie. Wiesz? To mówisz dużo o tym, jak ty cierpisz, że sprawiłeś, że ktoś cierpi. Jak ty nie możesz na siebie w lustro patrzeć. Jak ty nie możesz jej albo jemu w oczy spojrzeć. I powiem ci, że możesz nie zdawać sobie sprawy, ale ta druga strona słyszy cały czas, że to ty jesteś ten biedny, albo ty jesteś ta biedna. Nad tobą się trzeba pochylić. Że chociaż to on, ona jest tym zdradzonym, zranionym, skrzywdzonym, to nie może teraz tego bólu jakoś zaopiekować, to nie może od ciebie oczekiwać, że ty zaopiekujesz to jakoś, bo ty jesteś też zraniony swoją winą. I wymagasz No nie wiem, może nie tyle wymagasz na tym poziomie świadomym, wcale nie musi tak być, ale ta druga strona to tak odbiera, że wymagasz pocieszenia, ratunku. No i są tacy, co to zrobią, zapominając o sobie, o przepracowaniu swojego cierpienia. A są tacy, co powiedzą, ja pieprzę, noż nie może się wszystko kręcić wokół tego, no. Zatem, jeżeli jest taka sytuacja, w której to ty jesteś tą osobą, która potrzebuje wybaczenia ze strony męża albo żony, to uważaj, żeby to się nie zakręciło wokół ciebie, żeby się nie okazało, że rozmawiacie, albo raczej, że ty mówisz tylko o sobie. To potrzeba twojej skruchy, o której jeszcze dzisiaj powiem, potrzeba twojej skruchy, a potrzeba twojego wzięcia na klatę cudzego bólu. Wzięcia tego na klatę. Wysłuchania tego bólu. Wysłuchania go, zderzenia się z nim. Tak, jest ci wstyd. No sorry. Wygląda na to, że jest za co. Ale jakby jesteśmy tutaj wszyscy dorośli, także jest wina, są konsekwencje, rozumiesz, nie? Oczywiście żadna sytuacja nie jest czarno-biała, i w ogóle, ale żeby się mogło dokonać uderzenie w pierś, na przykład z drugiej strony i powiedzenie, wiesz, zachowałeś się obrzydliwie, czy zachowałaś się obrzydliwie i wiesz, zdaję sobie sprawę, że na przykład widziałam wcześniej, że się coś rozpieprza i nie zareagowałam. Albo widziałem, że to idzie na kolizyjny i nic z tym nie zrobiłem. I wtedy będzie się mogło dokonać to przebaczenie i tobie, i ta osoba sobie będzie mogła wybaczyć, i ty będziesz miał też coś, czy miała do wybaczenia sobie i tej drugiej stronie. Będzie ciężko, jeśli będziemy się pochylać tylko nad bólem wstydu. Ale zarazem, co jeszcze warto powiedzieć przy okazji omszałej piwniczki? No to trzeba ją pożegnać tak. Wyciągać z niej weki, pamiętaj, jakby ludzie są poranieni, chcą wierzyć, że mają nowe szanse, zwłaszcza jeżeli to jest taki związek, na przykład, nie wiem, jesteście posklejani z poprzednich związków, no nie wiem, coś jest takiego. I ty wyciągając tego ogóra śmierdzącego grzecha raz, drugi, trzeci, powodujesz, że ta druga strona zraża się do wychodzenia naprzeciw, do żalu za grzechy, do mówienia przepraszam, do poprawy, bo po prostu zawsze jest to ryzyko. Zawsze jest to ryzyko, że ty w pewnym momencie zejdziesz tam do tej piwniczki. To się, powiem ci, często zdarza, kiedy ja zadaję pytanie w parze, co jest lepiej od naszego ostatniego spotkania i jest lepiej i osoba, on lub ona, mówi, no, jest lepiej, jest to lepiej, bo kiedyś to tak nie było. I tutaj 3/4 czasu najchętniej poświęcono by na opowieść o tym, która już zresztą była odtwarzana, jak to kiedyś źle było. I teraz jest niby dobrze, no ale w porównaniu z tym, no jakby proporcja jest dość przytłaczająca. I to jest coś, co my opowiadamy o swoich związkach i to jest coś, co my opowiadamy też o sobie, jeśli, nie wiem, na terapii indywidualnej też o tym słucham. Wracamy do swoich zaszłości. No teraz jest tu u mnie trochę lepiej, ale ja generalnie, ja nie umiem, ja nie potrafię, ja nie jestem w stanie. Ja od zawsze, ja nigdy. Jak tylko coś się dzieje, to ja coś tam. I wygrzebujemy, wiesz, te stare rzeczy. A to trzeba by tam posprzątać, podziękować za współpracę, przeprosić, wybaczyć, no i pójść dalej. Jest różnica między słowem dlaczego a po co. Zawsze się z tego śmiałam, jak moje dziecko pytało, nie pytało dlaczego pada deszcz, tylko po co pada deszcz. I mówiłam sobie, naprawdę zmienia się środek ciężkości. I teraz pytanie, jeśli temat wybaczenia cię jakoś osobiście dotyczy, to zadajesz sobie pytanie, dlaczego miałbym przebaczyć, albo dlaczego miałabym przebaczyć, czy może po co? Po co? I chyba lepiej warto sobie odpowiadać po co. bo to jest o przyszłości. A wydaje mi się, że jest duża szansa, że zależy ci na tym, żeby mieć lepszą przyszłość. Dla niektórych osób przebaczenie kojarzy się ze słabością. I ja tego nie kminię w ogóle. To znaczy przypuszczam, że takie osoby, którym to się kojarzy ze słabością, to są osoby, które postanowiły sobie na przykład, że ich nikt więcej nigdy nie zrani. I one sobie tu zrobią taki pancerzyk, że ich nic nie dotknie. Albo ta jedna osoba, albo generalnie, nie wiem, wszyscy faceci, albo wszystkie kobiety. Już ich nikt nigdy nie skrzywdzi. Nie? Więc wybaczenie tego, jak i no, te okopy, w których się siedzi, to słabość by była. Wychylenie się z nich. A przecież wychylenie się z okopu, powiedzenie, ja mam dość tej walki. Ja dziękuję, rezygnuję, opuszczam gardę. To przecież wymaga ogromnej odwagi. Ogromnej odwagi. To jest odsłonięcie swojego wrażliwego brzucha na cios. Ogromnej odwagi. Wielu z nas chciałoby doświadczyć takiej pewności, że opłaca się przebaczyć, opłaca się zaryzykować, że odsłonięcie tego swojego miękkiego podbrzusza nie jest wyłącznie czystym ryzykiem, ale będzie za to, będzie, czy będzie, może nie za to nagroda, bo to nie o to chodzi, tylko że będą takie następstwa, jakich się spodziewasz, dla jakich warto było zaryzykować. Nie wiem, czy ktoś jest w stanie dać taką gwarancję. Tak przy naturze ludzkiej to bym powiedziała, będzie ciężko. No i pytanie, na ile jest możliwe, żeby coś się zmieniło, żeby to się zmieniło, żeby ta sytuacja się zmieniła? Możesz sobie zadać takie pytanie. To będzie też pytanie o tym, czy ty oczekujesz 180 stopni zmiany, czy zmiany o 180 stopni, czy otwarty i otwarta jesteś na to, że zmiana nie będzie gwałtowna, albo że będzie szło małymi kroczkami, albo że to nie będzie zmiana z dwójki na piątkę, tylko to będzie zmiana z dwójki na trójkę. W skali, nie wiem, wzajemnej dobrej atmosfery, czy tam, co tam byś chciał zmierzyć, czy chciała zmierzyć. No, tylko teraz patrząc na to, na ile jest możliwe, żeby coś się zmieniło, możesz patrzeć na i pomyśleć o dowodach na sukcesy, na to, że tak, to jest możliwe. Tak, nasza wspólna historia pokazuje, że czy to, co wiem o tym drugim człowieku, pozwala mi sądzić, że czy wierzyć, że może być lepiej między nami. Możemy znaleźć wspólny język, możemy jeszcze mieć dobre dni razem, czy lepsze dni. A możesz się skupić na dowodach na dramaty. Na dowodach na to, że no w tym temacie to już nic. I od ciebie zależy, na co ustawisz soczewkę. Od ciebie zależy. Bo pamiętaj, nie widzimy wszystkiego porówno. Widzimy to, na co ustawiamy nasz mózg, na co jesteśmy nastawieni, na co jesteśmy naszykowani, o czym jesteśmy przekonani. To się nazywa strefa komfortu. Profesor Wanda Pułtawska powiedziała kiedyś pewnej osobie, którą poznałam, że każdy ma w życiu to, co chce. Każdy ma w życiu to, co chce. I nie to, co deklaruje, że chce, tylko to, jakby, co jest pod spodem. Może najpierw podam ci przykład, a potem to jeszcze dodatkowo skomentuję. I będzie przykład z prywaty. Ja sobie uświadomiłam, zanim usłyszałam ten cytat, to może nie tyle, że uświadomiłam, tylko tam sobie pracowałam w głowie nad tym, że cały czas sobie mówię, że potrzebuję trochę life-work balance usprawnić, dlatego że w końcu mi się to moje ciało zbuntuje i dopiero będzie do sprzątania więcej, jak już będzie trzeba mnie, nie wiem, rozmasowywać tam do samego rdzenia, żebym ja miała lepsze ciało, zdrowsze ciało. No i tak sobie powtarzałam tą historię, że ja muszę coś z tym zrobić, ja chcę coś z tym zrobić, dlatego że inaczej to moje ciało wysiądzie. I powiem ci, że jak usłyszałam ten cytat, każdy ma w życiu to, czego chce. czy każdy ma w życiu to, co chce, to sobie uświadomiłam, że ja wypowiadając sobie to zdanie, opowieść o sobie, to ja tego chciałam. To tak naprawdę ja chciałam w sensie nieświadomym, żeby moje ciało się zbuntowało, bo ja się wtedy zatrzymam. Cała to zdanie było o tym. Kiedy sobie to uświadomiłam, no to już mogłam sobie nad tym popracować ze sobą. A ty wiesz po 50. odcinku, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, że ja pracuję sobie terapeutycznie też ze sobą. To ja mogłam sobie to przegadać i uznać, że no nie, teraz kiedy jestem tego świadoma, to nie, to ja chcę czegoś innego. No i znalazłam problem, poszukałam rozwiązania, wdrożyłam rozwiązanie. Ale wiesz, nie to, co deklarujesz, nie chcesz tego, co deklarujesz, to nie jest to samo. Ciągle odgrzewasz złe wspomnienia, mówiąc o tym, że chcę, żeby coś się zmieniło, bo kiedyś to było tak strasznie chujowo. Przepraszam, brzydkie słowo. No widzisz, wcale nie chcesz się najprawdopodobniej rozprawić i zamknąć tamtego starego tematu, skoro ciągle to odgrzewasz. Chcesz, by żyły. Do czegoś są ci potrzebne. Nie wiem, może do tego, że... Przepraszam, że to powiem. Żeby mieć dodatkowe punkty mocy w kłótni, bo ty będziesz tą zranioną częścią, bo ty będziesz tą częścią związku, która się bardziej poświęciła, bo ty będziesz tą częścią związku, która ciężej harowała na coś. Może tak. Może jest ci to potrzebne, ponieważ uważasz, że ta druga strona nie okazała wystarczającej skruchy, żalu, nie prosiła o przebaczenie tak, jakbyś chciał czy chciała, żeby prosiła. Więc ty deklarujesz, że chcesz, żeby było inaczej, bo kiedyś było tak bardzo źle. I tu tak bardzo źle, czyli nie? Chcę wybaczyć, ale. No to masz to, co chcesz. To, co jest po ale, a nie, że chcę wybaczyć. Nie ma możliwości wybaczenia. Chcesz tak naprawdę braku możliwości wybaczenia tym zdaniem. Chcę wybaczyć, ale. No i jedna z najtrudniejszych rzeczy w temacie wybaczenia, czyli skrucha. To kilka słów, bo to jest właściwie temat na następny podcast, na następny odcinek podcastu, no ale musimy trochę ruszyć dalej. Dobra, co z tą skruchą? Co z wybaczaniem i skruchą? Czy powinno się wybaczać po tym, jak ktoś okaże skruchę? Czy może wcześniej? No właśnie, jakby potrzebujemy stwierdzić obie strony związku, w którym ma się dokonać przebaczenie. Obie strony związku potrzebują stwierdzić, że w przeszłości było zło, takie lub inne. Że teraźniejszość to jest miejsce odbudowania naszej relacji, zrobienia jej inaczej. A to, co ma być w przyszłości, to jest nasza wspólna wizja. To są trochę takie warunki konstruktywnej skruchy. Czyli konstruktywnej, czyli mam na myśli takiej, która prowadzi, wiesz, ku nowemu. Niekiedy skrucha pojawia się w wyniku przebaczenia. Jest taka opcja. Jan Calvin powiedział, nikt tak naprawdę nie żałuje, póki nie doświadczył możliwości przebaczenia. Uważaj, możliwości. Możliwości, czyli ty na przykład okazujesz się być tą osobą, która nie blokuje drogi do lepszego, która jest przebaczająca, a więc jest możliwość uzyskania przebaczenia przy tobie. I dzięki temu może zrodzić się skrucha. I gdy tak przebaczamy, to jest już naprawdę miłosiernie. Zanim pojawi się skrucha, to ja przebaczam, żeby jadu we mnie nie było. Albo żeby dać szansę tej drugiej osobie. Potencjalnie, nie że teraz zmanipuluję jej zachowaniem, ale żeby ona wiedziała, czy on wiedział, że ja chcę tego budowania w teraźniejszości, tego dzielenia wspólnej wizji w przyszłości. A może być tak, oczywiście, i tak jest pewnie najczęściej, że najpierw ta skrucha, która jest nam potrzebna do tego, żeby uwierzyć, że przebaczenie ma sens. I to jest skrucha, w której ja rozpoznaję zło, uznaję swój w nim udział. Zmieniam swoje zachowanie i mam dobre intencje na przyszłość. dobre intencje na przyszłość nie oznaczają, że jestem w stanie dać tej drugiej stronie glejt podpisany własną krwią, że już nigdy w życiu więcej nic złego się nie stanie. To jest jak z nauką przepraszania dziecka. Przeczy nauką dziecka, nauką przepraszania przez dziecko. Że się dowiadujesz, czy wiesz, co źle zrobiłeś. Rozpoznaje zło, nie? Czy żałujesz? Uznaje swój w nim udział. Czy nie chcesz tego powtarzać? Na tu i teraz. I tu jest, wiesz, zmiana zachowania i dobre intencje. Nikt nie możesz, sam po sobie nigdy nie możesz zagwarantować, że już nigdy więcej nie wykręcisz jakiejś maniany, więc nie oczekuj tego po drugiej stronie. Tak, to jest ryzyko. Właśnie dlatego jakby małżeństwo ma sens. My jesteśmy strasznymi ryzykantami. My lubimy w to ryzyko, w to dawanie i też w to branie. I w to branie, bo to jest nawzajem. W terapii par skrucha dotyczy obojga. Problemy narastają, to już mówiłam, nie dlatego, że jedna strona jest świetna, idealna i w zasadzie święta, a druga jest po prostu złem wcielonym. Dla przykładu. To jest strasznie częsty przykład, bo mówimy o przeszłości. Nie? Teraz się czasy zmieniają i teraz pewnie będzie trochę inaczej, ale no jakby ja pracuję z osobami, u których tematy rosły, czy pracuję z osobami, czy nie ja, kurczę, bo byłam na tej superwizji grupowej, więc też się nasłuchałam o różnych przypadkach. Pracujemy na czyjejś przeszłości, czyli w tej przeszłości często, gęsto było tak. On szedł w pracę, ona w dzieci. Poszedłeś w pracę, a ja byłam sama z dziećmi. To po rachunku sumienia trzeba sobie zadać pytanie, a gdzie ja odwróciłam się od ciebie? Bo się odwróciłam, uwierz mi. W tych związkach, w którym on poszedł w pracę, a ty poszłaś w dzieci, nie jest tak, że on jest świnią, która cię porzuciła tylko, a ty jesteś Matką Bożą w swej niewinności i oddałaś życie dzieciom. Oboje, żeście się nawzajem w którymś momencie porzucili. I w książce Czasem czuły, czasem barbarzyńca Kwaśniewski świetnie o tym pisze. O triadzie, jaka się potrafi zrobić po narodzinach dziecka. Dziecko, mama i mama mamy. A taty nie. Tata ty nie ma miejsca. Tata jest niedoskonały. Tata nie ma intuicji. I tata w którymś momencie zostaje, jest odsunięty i się odsuwa. A potem jest winien. A potem w ogóle cię nie było. Niestety tu jest sprawiedliwie. Niestety tu jest sprawiedliwie. Ja nie tłumaczę teraz agresji. Ja nie tłumaczę teraz, wiesz, takich ciężkich sytuacji pod tytułem jesteśmy oboje winni dlatego, że ty pijesz. Nie. Albo nie jesteśmy oboje winni dlatego, że ty bijesz. Nie. Wybaczanie. Zastanów się, jeśli każdy ma w życiu to, co chce, to co ty deklarujesz? A co chcesz tak naprawdę? Zastanów się, po co? Po co w twoim związku ma się wydarzyć wybaczenie? Wybaczasz dla siebie. Wybaczanie jest decyzją. Wybaczanie nie jest zapominaniem. Wybaczanie nie polega na odcinaniu. Wybaczasz jemu albo jej. Wybaczasz sobie. Wybaczasz wam. I ty decydujesz, czy widzisz, że to działa albo nie działa. I jak to miałoby niby działać, no to też warto sobie powiedzieć. Wybaczanie jest siłą, a nie słabością. No i może ostatnie coś, co sobie nie zapisałam w swoich notatkach, ale to powiem. Kiedy, jeśli nie teraz? Kto, jeśli nie ty? I tak to tutaj zostawię. Jak zawsze, trzymam wszystkie kciuki za twoje małżeństwo, za twój związek. Uściski serdeczne. Trzymaj się ciepło. Pa, pa.